Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy opowieść o kozakach, bo o powstaniu Chmielnickiego każdy słyszał, jednak skąd się kozacy wzięli i jakie były ich losy przed tym wielkim buntem, to już nie każdy wie, a szkoda. Wiemy już, gdzie jest Zaporoże, skąd się wzięli tam osadnicy, jakie wspólne zagrożenie przekształciło ich w kozaków, a dziś opowiemy sobie o tym, gdzie mieszkali i jaka w pewnym momencie pojawiła się dla tych dzielnych ludzi oferta pracy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program W Drewniakach przez świat. Zawsze to wesele i jak się przypomni, o czym mowa, i nie ma wtedy niedopowiedzeń, to też pozwolę sobie na kilka zdań przypomnienia. W kozaków przekształcać się zaczęli ludzie przybywający na Zaporoże sezonowo, żeby sobie zapolować przez kilka miesięcy, a potem wrócić do miasta. Żeby jednak mieć jakieś szanse przeciwko raz po raz napadającym ich Tatarom, to zaczęli się łączyć w wojskowe grupy, które okazały się bardzo ciężkimi przeciwnikami, i to właśnie Tatarzy wymyślili słówko kozak, żeby tak określać bitnych i odważnych oponentów. Ci oponenci, jak już przed momentem wspomniałem, na zimowe miesiące wracali do swoich domów, jednak z czasem coraz więcej zaczęło być i takich, którzy stwierdzali, że im się to nie opłaca i przenocują na miejscu. Gdzie? No właśnie, tutaj pojawia nam się słowo, które każdy na historii słyszał, ale może nie do końca wie, co to znaczy. Sicz. Sicz to był taki obóz, w którym zostawała na zimę grupa dobyczników, czyli tych do tej pory sezonowców. Ponieważ Tatarom było wszystko jedno, czy jest lato, czy zima i zawsze napaść mogli, to kozacy swoje zimowe obozy zakładali na wyspach, których na Dnieprze było sporo, i jeszcze je dodatkowo fortyfikowali, żeby przeciwnikowi już się całkiem odechciało ataków. Sicze dodatkowo raz na jakiś czas przenoszono, co już totalnie Tatarów dezorientowało, tylko zaraz ktoś spyta. To Sicz nie była takim konkretnym, wielkim kozackim obozem? Była dopiero od XVII wieku. Wtedy faktycznie taka stała miejscowa kozaków powstała na prawym brzegu Dniepru. Jednak wcześniej, przez kawał czasu, były to tylko tymczasowe miejscówki, które jednak bardzo przyczyniły się do umocnienia więzi między mieszkającymi tam mężczyznami. I nie chodzi mi o kontakty, że tak powiem, fizyczne, a o umocnienie braterskich, przyjacielskich relacji. Aczkolwiek, jak już poruszyliśmy tematy innego rodzaju kontaktów, to były dziewczyny w takich obozach? Nie. I dzieci też nie było. Jak jakiś kozak miał rodzinę, to ta mieszkała niedaleko Siczy, ale na samej Siczy kobiety pojawiać się nie mogły, żeby nie dekoncentrować zarówno swoich partnerów, jak i innych, którzy mogliby okazać się zazdrośni i całą wojskową dyscyplinę, która z założenia miała na Siczy panować, szlak by trafił. A zatem w męskim gronie kozacy organizowali się, ćwiczyli i jak trzeba było, to walczyli. Zwłaszcza to ostatnie szło im znakomicie i nie minęło wiele czasu, jak militarny potencjał tej coraz liczniejszej grupy docenili bogaci właściciele okolicznych ziem. Panicze na Ukrainie zaczęli zapraszać do służby u siebie kozaków i tak powstały pierwsze oddziały. Takich wojowników z umową o pracę u szlachetnie urodzonego dziedzica nazywano kozakami zamkowymi albo dworskimi. Jednak takich gości było stosunkowo niewielu, a pozostali sprawiali coraz większe problemy. Czemu? Znów sprawa rozbijała się o bardzo trudne sąsiedztwo tatarskie. Dawno temu już sobie o Tatarach krymskich opowiadaliśmy i wiemy, że ich kultura jest bardzo bogata, co jednak nie zmienia faktu, że wielu z nich, zwłaszcza mieszkających przy granicy z naszymi ziemiami, na których mieszkali kozacy, głównie dawali się we znaki najazdami. Te najazdy nie kończyły się tylko zabraniem cennych rzeczy. Często ginęli ludzie, a inni byli brani do niewoli, żeby ich sprzedać Turkom. Przyszło im jednak dokonywać tych rzeczy na ziemiach, w których stały krajobraz, wpisali się w pewnym momencie już na stałe kozacy, a ci byli nie tylko skuteczni w walce, ale i mściwi. Kozacy napadali więc na tereny Hanatu, który miał sztamę z sułtanem, i zaczęło się robić bardzo nieciekawie. Bo mogło się nam za to dostać od sułtana, którego za bardzo nie obchodziło, że to były wyprawy odwetowe. Jeśli by potrzebował pretekstu do wojny z Polską, to bardzo łatwo byłoby mu w takiej sytuacji zwalić winę na nas. Nie było to jednak łatwe, bo z biegiem lat wśród kozaków wyrosło kilku lokalnych celebrytów, a największym był swojego czasu Dmitry Wiśniowiecki. Czym się wsławił? Nie dość, że wybudował na jednej z wysp na Dnieprze fortecę, która skutecznie utrudniała wrogowi przeprawę, to w ofensywie również był bardzo irytujący i zaszedł za skórę zarówno Tatarom, jak i Turkom, bo brał udział w wyprawach przeciwko jednym i drugim. Niestety dla Dmitra, a na szczęście dla Turków, w końcu udało się go schwytać i stracić w Stambule ku uciesze sułtana. Jednak ta niemal męczeńska śmierć wzmogła tylko legendę, dzięki której coraz więcej kozaków chciało być takimi Dmitrami, silnymi, budzącymi strach i wolnymi. Wolnymi, to znaczy niezależnymi od jakiegoś tam króla. Taki styl życia zaczął się niestety w drugiej połowie XVI wieku robić bardzo popularny i powszechnie mówiło się, że teraz to kozacy napadają na Tatarów częściej niż Tatarzy na kozaków. Nasi musieli to jakoś ogarnąć, bo bez rozwiązania tej sprawy mógłby być ogromny kłopot z dopięciem bardzo ważnego projektu politycznego. Jednak o tym, jak sprawa nieposłuszeństwa kozaków groziła podpisaniu kultowej Unii Lubelskiej, opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.